Polskiego na Polski, czyli program o języku publicznym i debaty. Jacek Bańka, dzień dobry, witam Państwa, witam gości programu. Są z nami profesor Magdalena Mikołajczyk, politolożka z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I profesor Piotr Nowak, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dzień dobry.
Dzisiaj B jak bioróżnorodność i tradycyjnie rozpoczynamy od licealistów z 4 LO w Krakowie.
Maciej Stachniak.
Wiktoria Iwanecz.
Grzegorz Szafraniec. Miłosz Knytel, również 4 LO.
Bartłomiej Chmiel.
Bogactwo jakiegoś aspektu życia przyrodniczego jest szczególnie ważne w lasach. Najbardziej bioróżnorodnym obszarem na ziemi jest Puszcza Amazońska. Z bioróżnorodnością mamy duży problem w naszych polskich lasach, kiedy po wycince jakiegoś naturalnego lasu zasadzamy te same drzewa i dochodzi do monokulturowości.
Niektóre mechanizmy się zakłócają w momencie, w którym bioróżnorodność jest mniejsza. Głównie człowiek zakłóca właśnie tą bioróżnorodność poprzez wycinanie lasów, czy po prostu zaśmiecanie środowiska, co prowadzi tak naprawdę do fatalnych skutków.
Musimy powoli zacząć skupiać się na tym, żeby właśnie w miastach również dbać o to i starać się rozwijać ten aspekt w największych miastach na świecie.
Kraków przez wiele lat był tak zwanym miastem deweloperów, gdzie po prostu zabudowywano to miasto na potęgę i szczególnie na przykład w mniejszych miasteczkach, na przykład powiatowych, większość burmistrzów i prezydentów ma dziwną tendencję do betonowania po prostu wszystkich rynków i wycinania wszelkich drzew. No i potem właśnie mamy na przykład 43 stopnie latem w cieniu.
Żebyśmy nie żyli w zamkniętych betonowych enklawach, żebyśmy mogli w jakiś normalny sposób korzystać z natury, korzystać z trawy, korzystać ze świeżego powietrza, a nie siedzieć w betonowym getcie, gdzie tak naprawdę jedyne, co możemy zrobić, to w lecie usmażyć sobie jajecznicę na placu przed blokiem.
Specjalistą od bioróżnorodności jest profesor Nowak. To od razu zapytam, czy uczniowie odrobili lekcje?
No muszę powiedzieć, że tak dość mocno urbanocentrycznie podeszli do tego i o tej bioróżnorodności, o lasach, tu był taki wątek pozamiejski, bym powiedział, tak to o tej dżungli miejskiej opowiadali i to był taki dość jednowymiarowe spojrzenie na problem bioróżnorodności, bo to jest dużo szersze zagadnienie, właściwie jakbyśmy chcieli definiować to zróżnicowanie życia wszelkich form na różnych poziomach jego organizacji. Form życia na ziemi. To jest istotne, nie? No i też można by powiedzieć tak, no tutaj mocno się bili w piersi uczniowie, że to ważna jest ta bioróżnorodność w mieście, nie? Ale gdzieś tam w podtekście mają o nią dbać ci, którzy mieszkają poza miastem, ci, którzy wycinają lasy. No ale my powinniśmy popatrzeć również z takiej dużo większej perspektywy czasowej. To zjawisko to jest zjawiskiem, można powiedzieć, determinowanym siłami kosmicznymi wręcz na ziemi. To wymieranie gatunków było od milionów lat i ono co najmniej 5 razy już mamy przez geologów udokumentowane przeszło. Teraz mówi się o tym 6 okresie zmniejszenia tej różnorodności gatunków żywych na ziemi. No i tutaj właśnie jest ten człowiek, który jest antropocentryzm, powodem którego wymierania tych gatunków żywych jest to właśnie działanie człowieka. Nie? Gdybyśmy mieli odpowiedzieć, co powoduje to błyskawiczne zanikanie gatunków, no to najczęściej właśnie mówimy wycinanie lasu, to problem betonowania, problem paliw kopalnych i tak dalej. Tego jest dużo, o czym się mówi. No ale gdybyśmy popatrzyli z takiej dłuższej perspektywy historycznej, to zjawisko jest marginalne. My tu na ziemi żyjemy relatywnie niedługo, no ale powinniśmy dbać o to zjawisko. Ja myślę, że w dalszej części będzie może czas na poruszenie tego wątku takiego historycznego i geologicznego. A teraz faktycznie tak jak uczniowie mówili, bo oni mają tą wrażliwość właśnie taką ekologiczną, bym powiedział, że myślą o tym, co się stanie w takiej krótkiej perspektywie w czasie życia ich pokolenia, nie? I czy faktycznie te zmiany spowodują takie mocne przeobrażenia środowiska, w którym żyją, że nie da się żyć wręcz na ziemi, bo to tak gdzieś tam wybrzmiewało, nie? Że musimy dbać o bioróżnorodność, bo niedługo nie da się żyć na ziemi, no bo będziemy smażyć jajka właśnie w mieście na betonie.
No właśnie, wrażliwość na pewno jest. No i znamienna była ta chyba, tak mi się wydaje, urbanocentryczność, pani profesor.
Po prostu pomyślałam sobie, że uczniowie się tak przygotowali od ogółu do szczegółu, prawda? Zauważyliście państwo, że zaczęło się od Puszczy Amazońskiej, która jest bardzo bioróżnorodna, a skończyło się na Krakowie, w którym deweloperka robi betonozę. mnie trochę rozczarowało, bo mnie się wydawało, że to ja przyjdę na audycję nieprzygotowana, bo jednakowoż politolożki może nie są specjalistkami od bioróżnorodności. Nawet się zastanawiałam, czy ja tu gdzieś w stronę, nie wiem, Lema nie skręcę, albo w jakieś inne takie dziwne strony, a wydawało mi się, że po prostu bardzo dużo będzie właśnie tego młodzieżowego dyskursu na temat monokultury rzeczywiście, ale też takiej bioróżnorodności gatunkowej, to znaczy się na przykład, że ktoś nam powie, co zanikło, albo że ta wrażliwość rzeczywiście młodzieżowa jest, ja ją strasznie kocham w sumie, że nam powiedzą, co możemy robić, aczkolwiek tu profesor ma rację, że to są trendy, które są mega trendami, ale z drugiej strony, jak się przychodzi na audycję o bioróżnorodności, to znaczy moje dzisiaj tutaj przyjście, jest takie, co my możemy robić, żeby tej monokultury nie było. Bo zauważcie Państwo, że z jednej strony betonoza w miastach, skoro o urbanocentryzm Pan mnie pyta, ale z drugiej strony to są akcje typu nie kośmy trawników i wysiewajmy łąkę, prawda? Czyli istnieją też w świecie, no, zalecane przez pewną Komisję Europejską, zalecane przez różne organizacje ekologiczne, jakieś środki działania, które lekko wspierają, no znaczy, co może mały człowiek? No może sobie zasiać łąkę albo nie kosić trawnika, prawda? Może dbać o owady i może to, robić to, co ja jestem promotorem tej akcji, prawda? Rozdawania 14 lutego walentynki karmników czy domków, budek ptasich, żeby tych ptaszków małych było więcej i naprawdę w Krakowie jest ich więcej. W związku z czym mały człowiek też coś może.
No właśnie, co my możemy wobec tych megatrendów? No, wobec takiego megatrendu, jak te zmiany dotykające bioróżnorodności.
To też powiedzmy sobie uczciwie. My jesteśmy przedstawicielami nauk społecznych i głos o bioróżnorodności przede wszystkim powinni zabrać biolodzy, nie? Bo oni najwięcej mają do powiedzenia. Nie? I ja też nie chcę tutaj wychodzić na jakiegoś specjalistę od wszystkiego i najwięcej mogę powiedzieć o wpływie na zachowania człowieka, na organizację różnych form życia społecznego, to na pewno się mogę wypowiedzieć i dość dużo mogę powiedzieć o rolnictwie i o znaczeniu właśnie różnych upraw dla funkcjonowania jakichś form życia społecznego. Też pamiętajmy, że no właśnie ta perspektywa, o czym pani profesor powiedziała i pan redaktor pyta, no to jest taka, że człowiek stosunkowo od niedawna mieszka na Ziemi, nie? Kiedy patrzymy na planetę, to my jesteśmy relatywnie młodym gatunkiem, który żyje tutaj, nie? I przypisywanie sobie też takiej siły, że no skoro było 5 różnych okresów masowego wymierania, nie, na Ziemi, a my ten 6 zdeterminujemy i do tej pory te wszystkie masowe wymieranie istot żywych było determinowane czynnikami pozaziemskimi najczęściej, bo to były jednak różnego rodzaju planetoidy czy jakieś ciała niebieskie, które uderzały w Ziemię, najprawdopodobniej geolodzy o tym mówią, a teraz to 6 wymieranie spowoduje człowiek, to jest to taki trochę antropocentryzm, patrzenie na rzeczywistość przez pryzmat interesów ludzkich.
I wracając... sprawczości jakiejś, takiej
sprawczości, tak,
prawda?
Że my tu jesteśmy najważniejszym gatunkiem żyjącym na Ziemi. Ale wracając do tego pytania, co możemy zrobić, to na pewno tą planetę ochronić przed taką monokulturą, o której mówili uczniowie. Nie? Jeżeli dzisiaj patrzę na rolnictwo, bo to zawęźmy tą perspektywę, o czym pani profesor mówiła, no to mógłbym powiedzieć tak, co możemy zrobić? No starajmy się prowadzić rolnictwo zrównoważone. To faktycznie słuchajmy trochę Unii Europejskiej, to na co ona zwraca uwagę, żebyśmy ten sposób produkcji żywności w taki sposób zorganizowali, że nie będziemy zabijać, pomniejszać tej różnorodności, którą odziedziczyliśmy, żeby te następne pokolenia faktycznie miały szansę spotkać te różne rośliny, te różne istoty żywe, na kręgowe, bezkręgowe, żyjące na Ziemi, dzięki którym będzie produkowany tlen, bo gdzieś tam w podtekście o to chodzi. No, jeżeli będzie ta betonoza, jeżeli człowiek zdominuje świat istot żywych i będzie się starał podporządkować, no to świat roślin może odpowiedzieć, dziękuję wam, to my nie produkujemy tyle tlenu, to ten dwutlenek węgla pochłonie faktycznie was. No i tak samo możemy powiedzieć o zdrowiu człowieka, nie? Jeżeli my nie będziemy dostarczać organizmowi bogatych mikroelementów, czy żywności bogatych mikroelementy, witaminy, no to to będziemy chorować i skracać sobie życie. Dlatego dbajmy o to, co nas otacza, bo dzięki temu żyjemy. My jesteśmy częścią tego ekosystemu. To ekosystemy decydują o naszej jakości życia.
Myślę sobie w ten sposób, że na przykład media, prawda, nasze środki komunikowania, one umożliwiły nam wejście bez użycia nóg, na przykład właśnie w jakąś, nie wiem, puszczę, pustynię, no zobaczenia po prostu tej różnorodności życia biologicznego, że nie wiem, jak człowiek ogląda filmy Attenborough'a i naraz sobie zdaje sprawę, jaka ta przyroda jest niesamowita i jaka ona jest, nie wiem, dziwna też momentami, że to jest olśniewające. W związku z tym, no mamy coś wielkiego. I teraz pojawiają się jakby dwie rzeczy. Jedna jest taka, że człowiek rzeczywiście jest istotą inwazyjną, to znaczy się może też sam, nie wiem, wprowadzić i to dzięki podróżom i komunikacji już innego typu, na przykład jakiś gatunek na kontynent, na którym tego gatunku nie było, który ten gatunek no, podporządkuje sobie inne gatunki. Więc ta nasza rola bywa zła, jeszcze bywa zła też w takim wymiarze, że ludzie z wszystkiego robią interes, prawda? I teraz bardzo często jakiś gatunek taki spektakularny, o którym słyszymy, jakiś nosorożec i tak dalej, on ginie dlatego, że człowiek sobie ubzdurał, że z rogu tego nosorożca, nie wiem, będzie jakiś afrodyzjak albo jakiś inny specyfik i po prostu wszyscy się rzucają na to, żeby polować. Te polowania są no, obrzydliwe w sumie, bo one po prostu pokazują tą naddominację człowieka, prawda? I z jednej strony właśnie to jest ten aspekt takiej ciemnej strony mocy, ale jest też jasna strona mocy i ona nie jest od 5 minut. My mamy parki narodowe, my mamy rezerwaty, my mamy straże, które ochraniają przyrodę i jednak wlepiają jakieś mandaty i pilnują, żeby ludzie nie niszczyli, nie degradowali, nie wyrywali, nie przesadzali. Mamy rośliny chronione, mamy edukację na ten temat. To nie jest takie coś, że tego nie ma. Tu nawet, muszę Państwu powiedzieć, ja ostatnio czytam książki o grzybach i czytałam taką książkę malezyjsko-norweskiej antropolożki, która opowiada o tym, jak bardzo no, ten świat grzybów jest niesamowity i piękny, ale też jak różnie jest traktowany na różnych kontynentach, w tym sensie, że Amerykanie mają do tego inny stosunek, Norwegowie mają na przykład jakiś taki prawie, że spiskowy sposób niemówienia o niektórych grzybach i tak dalej. Więc my jako ludzie też tworzymy praktyki, które nam przyrodę pielęgnują i chronią. I teraz no pewno trzeba by było wymienić, że to są parki, rezerwaty, to są parki krajobrazowe, ale to są też obszary chronionego krajobrazu, jakieś pomniki przyrody, użytki ekologiczne. Pewno moglibyśmy tu zalobbować nad za tym użytkiem na klinach, skoro młodzież tak o Krakowie mówi, a ja na klinach mieszkam, to może polobbujmy też w tym kierunku. Ale ludzie tworzą też dobre praktyki.
Ja bym chciał jednej takiej praktyce bardzo przyziemnej i małopolskiej powiedzieć. Na przykład pani prezes powiedziała nosorożcu, a my mamy w Szczyżycu odmianę krów polską czerwoną. Nie? I to jest dokładnie ten mechanizm podobny jak z nosorożcem. No nie polowanie oczywiście, ale wydajność krowy. A mocno się faworyzuje, no można powiedzieć w pewnym sensie inwazyjną holenderską krowę, taką, która jest bardzo wydajna, gdzie żywotność jej jest niższa, ale faktycznie z ekonomicznego punktu widzenia bardziej opłacalna. Natomiast specjaliści od hodowli zwierząt wykazali, że ta krowa, a tutaj naszej rodzimej odmiany, jest dużo efektywniejsza w ekosystemie. To znaczy ona dłużej żyje, mniej daje mleka trochę od tamtej, ale za to mleko ma większą wartość odżywczą, bo ona jest przyzwyczajona właśnie do tych roślin, które rosną w tym środowisku, w tym obszarze geograficznym. Nie? I tak mógłbym wymieniać jeszcze wiele zalet tej odmiany i dbanie o te właśnie rodzime, autochtoniczne zwierzęta czy rośliny, to jest ten cel nasz, który powinien nam przyświecać. No tak samo, jeżeli mówimy o tej różnorodności związanej z odżywianiem się różnymi gatunkami roślin, które konsumujemy. No ta dominacja pszenicy to jest przerażające. Muszę wam powiedzieć, te monokultury i ta technologia uprawy, podporządkowanie interesowi ekonomicznemu tych relacji z przyrodą, bo pamiętajmy, że my nie jesteśmy jedynym organizmem żywym na Ziemi. Powinniśmy być bardziej pokorni wobec wobec tego, co się dzieje. A to tak jest, że no, mówimy dzisiaj, że nie ma sensu uprawiać ziemi, jeżeli gospodarstwo nie będzie miało parę dziesiąt, parę set hektarów, nie? No to gdzie te miedze, gdzie właśnie te siedliska,
gdzie pszczoły, przede
pszczoły
wszystkim.
Rozlewiska jakieś, gdzie będą żyły inne organizmy żywe, gdzie im dajemy tą przestrzeń do życia, jak my wszystko zagospodarujemy, a tym
no
radapem zlejemy,
one sobie
znikną.
Pójdą.
Dokładniej, to jest ten problem.
Słuchamy polityków?
Słuchamy.
Tak o bioróżnorodności mówi polityk numer jeden.
Liczba gatunków na danym obszarze. Jeżeli mówimy o na przykład sporej, dużej bioróżnorodności, czy w ogóle o bioróżnorodności, no to wtedy mamy na myśli to, że na danym obszarze, w mieście, na łące, w lesie jest po prostu duża liczba gatunków. Jeśli nie, bo na przykład wpływ ma na to człowiek albo jakieś ubogie środowisko, wtedy mówimy, że ta bioróżnorodność raczej jest niewielka.
A tak, polityk numer dwa.
Bioróżnorodność to jak najwięcej różnych gatunków zwierząt, do owadów, roślinności na danym obszarze, więc widzimy, że taki obszar jest bogaty w tą bioróżnorodność, czyli on jest bardzo naturalny, bardzo przyjazny i musimy dbać o to, żeby takich obszarów było jak najwięcej, gdzie ta bioróżnorodność jest zachowana, gdzie jak najwięcej gatunków może się rozwijać.
No to teraz panią profesor jako pierwszą poproszę o komentarz taki zamykający do polityków.
Do polityków i do wszystkiego, to znaczy się, wiecie, zamykający komentarz to ja sobie właśnie przygotowałam nawet przed politykami jadąc tutaj do studio, bo mój ulubiony, jeden z ulubionych Lem kiedyś napisał opowiadanie, w którym o człowieku powiedział, że wymyślił, że człowiek albo nawet już nie pamiętam, bo to były te trule i klapałcjusze, ale zrobiono maszynę do robienia nic. I tam było wyzwanie, to zrób nic i w ramach tego robienia nic zaczęły znikać rozmaite stworzenia. No i zniknęły pćmy i murkwie. Wiecie, no dlatego nie wiecie, co to są pćmy i murkwie, bo właśnie one zniknęły w ramach robienia nic. I teraz do polityków to ja mam właśnie takie coś, że oni mogą robić coś, a nie nic. I wtedy by nam nie znikła, nie wiem, świergotka rajska, wilk sycylijski, wilk workowaty, motyl modraszek, uchatka japońska, pazouron księżycowy. Sorry, ja to mam na kartce oczywiście. Ale rozumiecie, to są te nasze pćmy i murkwie, które nam znikają, jeśli polityka nie wytwarza tych dobrych praktyk. To znaczy się, notabene uczniowie nam pokazali, te dobre praktyki, one nie muszą mieć ONZ-owskiego wymiaru. One mogą być w mieście i tą dobrą praktyką będzie faktycznie, nie wiem, nasadzanie drzew. No nie wycinajcie, kochani nasi lokalni politycy, drzew, które są duże, stare i fantastyczne, bo zasadzenie trzech młodych nie rekompensuje tego tlenu nie rekompensuje. Więc ja bym nawet wręcz zrobiła takie wyzwanie, taki challenge dla polityków o dobre praktyki miejskie, o to, żeby nawymyślać rozmaitych sposobów właśnie ochrony bioróżnorodności w przestrzeni, która nie jest specjalnie korzystna dla tej bioróżnorodności.
I profesor Nowak.
No, ja bym powiedział, że politycy trochę robią, tu nawiązując do pani profesor, ale absolutnie zgadzając się, że jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Myśmy nieraz mówili o tych tłokach, o parze, nie, gdzie to idzie wszystko i oby nie było tak, że to pozostaje tylko na papierze i w rozmowach, no bo ten fundusz Unii Europejskiej Next Generation EU to jest właśnie między innymi przeznaczony na to i oby właśnie było faktycznie tak, że zmniejszymy ilość tych pestycydów o 50%, nie? Że te tereny będziemy mieli coraz więcej terenów chronionych, te 30%, doszlusują wszystkie państwa do tego, że będzie 30% terenów chronionych, że ta bioróżnorodność będzie faktem, a nie tylko zjawiskiem na papierze, nie? I to jest właśnie ten apel do polityków. Ale też chcę powiedzieć jeszcze na koniec jedną ważną kwestię. Nie bójmy się pewnych zmian, które zachodzą w środowisku, bo też tutaj akurat nie należy być bardzo konserwatywnym, bo naturą przyrody jest to, że krzyżują się różne organizmy i powstają nowe. I też na przykład ciekawą kwestią, bo nie poruszyliśmy tutaj GMO, nie? I genetycznie modyfikowana żywność, czy ona wpływa na bioróżnorodność, czy ją zabija, nie? No bo tutaj człowiek stara się przejąć te funkcje Boga, natury, nie? Że tworzyć nowe organizmy. My pamiętajmy, że jakby istota życia na Ziemi polega na tym, że adaptujemy się do tego środowiska, nie? I to przystosowanie nie jest skończone. I my musimy pozwolić na krzyżowanie się i powstawanie nowych organizmów, zanikanie innych, bo zmienia się klimat, bo zmienia się środowisko. Ale nie róbmy tego w sposób niekontrolowany. dajmy tą przestrzeń naturze, żeby ona sama dostosowywała się do tych zmian, które zachodzą.
I poproszę o ochronę rzek.
O bioróżnorodności. W Radiu Kraków profesor Magdalena Mikołajczyk, politolożka z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Dziękuję.
I profesor Piotr Nowak, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dziękuję.
Jacek Bańka, dziękuję. Do zobaczenia.